Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica, Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie do naszego programu, ten szczególny wieczór dla telewizji Trwam dzisiaj, przyjęła pani Anna Pietraszek, dziennikarka, dokumentalistka, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich i osoba, która ma bardzo duży wkład w powstanie naszej stacji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest z nami pan redaktor Wojciech Reszczyński, dziennikarz, publicysta naszego dziennika i członek zarządu oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szanowni Państwo, no dzisiaj dla nas, dla telewizji Trwam jest taki szczególny dzień. No 10 lat to jest taka rocznica, okazja do podsumowań. Pani redaktor, pani była u samego początku powstania telewizji Trwam, zanim jeszcze ona pojawiła się na przestrzeni medialnej. Jak to się w ogóle stało, pani redaktor, że pani zaangażowała się w przygotowania do powstania telewizji Trwam?
I dlatego dzisiaj tutaj przyszłam taka uśmiechnięta. To jest to naprawdę wielki dzień, ta 10. rocznica. Zaczęło się moje spotkanie z telewizją Trwam od bardzo nieoczekiwanego telefonu, bo było już dobrze po 11 w nocy. Zadzwonił zdenerwowany i zemocjonowany ksiądz prałat Peszkowski. Ja z nim miałam już zaszczyt współpracować dłuższe lata przy realizacji filmów katyńskich. No i kiedy zadzwonił już wiekowy ksiądz, chorujący na serce, zdenerwowałam się, że pewnie coś się stało i trzeba pomóc. Ksiądz powiedział konfidencjonalnym szeptem: Aniulek, bo tak mnie nazywał, przyjeżdżaj czym prędzej, mam dla ciebie strasznie ważną sprawę, wielką prośbę. Księże, czy może być rano? Nie, nie teraz, tylko teraz. O co chodzi? No wiesz, jest u mnie taki ksiądz i chodzi o telewizję, a ja miałam swoje przejścia w życiorysie bardzo bolesne przy powstawaniu telewizji Niepokalanów. Miałam już uraz i powiedziałam nie, nie ma mowy, żadnej telewizji katolickiej ja nie będę dotykać, błagam przyjedź. Drżący głos księdza, tłumione łzy, wstałam, włożyłam jakieś dresy i pobiegłam na Stare Miasto, a tam zastałam ojca Tadeusza Rydzyka. I pierwsze jego pytanie. Pani redaktor, czy jest pani pewna, że to jest dobry pomysł, żeby w Polsce powstała telewizja katolicka? I powiedziałam, czując, że gram o wysoką stawkę, powiedziałam, jestem pewna. Bez takiej telewizji nie uratujemy Polski.
Pani tak redaktor, i tak się zaczęło, pani redaktor. I później były wielkie przygotowania. Właściwie edukacja była, tak?
To było trochę wcześniej niż 10 lat, dlatego że wcześniej ojciec dyrektor zaplanował przygotowywanie pierwszej ekipy, która by była w stanie samodzielnie poprowadzić program, zrobić jakieś reportaże, wywiady przeprowadzać. I wraz z kolegą z telewizji, bardzo dobrej klasy operatorem, panem Andrzejem Żydaczewskim, mieliśmy możliwość właśnie wybierania potencjalnych talentów operatorskich, dźwiękowych czy reżyserów przyszłych i wyłuskiwania spośród tej grupki, o którymśmy nic nie wiedzieli przecież, a tak samo i ojciec Tadeusz miał tylko gwarancję parafii, natomiast nic o tych ludziach nie wiedział. I próbowaliśmy z tego montować pierwsze zespoły twórcze.
No i czy ta glina była trudna do ulepienia, żeby coś z tego powstało?
Mogę na początku powiedzieć tak, na początku był chaos, jak zwykle, ale z tego pięknego chaosu wyłaniała się cudowna młodzież. Mnie otwierały się szeroko oczy ze zdumienia po moich doświadczeniach na Woronicza w Warszawie, że taka młodzież jest. Czysta, spragniona jakiejś wspaniałej twórczości, ufna, którą byle wziąć za rękę, postawić przed kamerą i z tego powstaną jakieś fantastyczne reportaże czy filmy. To było czarujące móc z tą młodzieżą pracować. Przywracało
ja też
mi nadzieję.
Panie redaktorze,
z młodzieżą.
Tak, i pan nadal pracuje z młodzieżą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, ale ja chciałam pana zapytać, kiedy pan usłyszał po raz pierwszy, że powstaje przy Radiu Maryja telewizja. Jeszcze nie było wiadomo, jaka to będzie nazwa, tak, kiedy te pierwsze zapowiedzi się pojawiły. Bo pierwsze zapowiedzi pojawiły się publiczne na rocznicy, 12. rocznicy Radia Maryja w grudniu, no a telewizja po roku później powstała. To co pan sobie pomyślał? Realny pomysł, czy panie odlotowy redaktorze, pomysł?
Jak pan... Rozmawiamy tu w gronie dziennikarzy. Jeżeli ja słyszę pytanie, co pan pomyślał sobie 10 lat temu, to wiadomo, że ja nie pamiętam, co ja sobie pomyślałem.
A ja pamiętam, co wtedy sobie pomyślałem, jak pierwszy raz usłyszałem.
Ja zawsze byłem radiowcem. Mhm. I to jest moja pierwsza miłość. W związku z tym kontakty z Radiem Maryja od 20 lat. A to, że się pojawiła telewizja, to jest dodatkowe wyzwanie, bo jest taka kolejność, że najpierw trzeba nauczyć się pisania, potem trzeba nauczyć się mówienia w radiu i dopiero potem, mając opanowane te dwa stopnie rzemiosła, można iść do telewizji występować. Zwykle u nas było tak, że dziennikarze sobie skracali tę drogę mękę i trafiali przed kamerą i się wypalali, dlatego że nie mieli warsztatu. I na to szczególnie zwracałem uwagę i zwracam uwagę studentom. Najpierw muszą dobrze pisać, potem dobrze mówić. Tekst mówiony jest zupełnie innym tekstem od tekstu pisanego, a z kolei ten, który się wygłasza w telewizji, jest jeszcze inny, bo jeszcze dochodzi kwestia zachowania wizerunku i tak dalej, i tak dalej.
A komentarz filmowy to znowu zupełnie inna szkoła.
W każdym razie jest to najtrudniejsze wyzwanie, najtrudniejsza, najbardziej wtajemniczony etap dziennikarstwa. I dzisiaj mogę powiedzieć z satysfakcją, oglądam tu Ewelinę Betiuk, studentkę na pierwszym roku ją poznałem. No i przez te lata, te wszystkie kursy doszkalania, jeszcze po zakończeniu roku szkolnego odbywały się z udziałem innych radiowców. No, widać, jak wielki postęp został zrobiony, widać, jak wspaniale się prezentują, jak mówią. A jeszcze do tego, powiedzmy sobie, warsztat dziennikarski, informacyjny. No.
Zaraz o tym porozmawiamy, bo to też jest ważny element, ważny czynnik składowy całej telewizji, ważny punkt w ramówce telewizji Trwam. Natomiast pomysł powstania telewizji w Polsce, w tych naszych realiach, które są, i zwłaszcza pomysł tworzenia telewizji katolickiej o bardzo jednoznacznym profilu, prawda? Czy to jest, czy wtedy, bo dzisiaj już mamy doświadczenie, prawda? Ale wtedy już były pewne doświadczenia. Pani wspomniała o jednej ze stacji. Czy tego typu inicjatywy wówczas, one wśród dziennikarzy, jak były odbierane? Bo pan wspomniał o tym warsztacie dziennikarskim, ale ta próba oceny tego, czy to było realne, czy nierealne, to jest. Jak to państwo oceniacie?
Z całą pewnością podjęcie przez ojca Tadeusza tej inicjatywy trafiło na jeszcze dobry czas, względnie dobry, kiedy nie aż tak piętrzono trudności przed stworzeniem samej bazy telewizyjnej, ale obserwowano go absolutnie od samego początku. I gdyby nie to, że jest po prostu osobą charyzmatyczną, to moim zdaniem nie udałoby się doprowadzić do dziesięciolecia tej telewizji. Tak jak na moich oczach w niwecz poszły wielkie pragnienia telewizyjne ojców Franciszkanów z Niepokalanowa. Tam po prostu wpuszczono ludzi, którzy z sobie znanymi technikami i sposobami wnikali w głąb tego środowiska telewizji powstającej i po prostu ją unieszkodliwili w zarodku. Tutaj ojcu udało się ustrzec od bardzo niepotrzebnych ludzi i rzeczywiście stawiać na jedno, na modlitwę, na wiarę, na wykształcenie również odpowiedniego morale, etyki w postawach młodych dziennikarzy. To był bardzo ważny element, jeśli nie pierwszoplanowy.
Ja też pozwolę sobie na chwilę wspomnień i przypominam sobie takie komentarze, które pojawiały się po tym, jak właśnie ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor, zapowiedział powstanie telewizji Trwam. I wtedy w mediach jakieś szaleństwo poniekąd zapanowało. Od samego początku była dyskredytacja tej stacji, mimo że jeszcze nic nie było tak naprawdę. Była dyskredytacja przez drwiny, kpiny, że jakieś będzie Radio Maryja na wizji, ale to było złośliwie wypowiadane i tak dalej. I to takie, czemu to mogło służyć, żeby zniechęcić na samym początku? Jak państwo to oceniacie?
w moim radiu, nie będę już wymieniał z litości nazwy, miałem też programy religijne i też miałem do czynienia z młodzieżą, którą wyłoniłem w drodze takich własnych, prywatnych konkursów, biorąc pod uwagę ich umiejętności, nie patrząc na przeszłość, na pochodzenie i tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że jest jakieś nieporozumienie. Ludzie są, i te młode pokolenia również, przyzwyczajeni do tego, że jeśli jest to medium, no to elementy religijne, audycji religijnych, katolickich są jakimś obcym elementem. To jest błędne, złe spojrzenie na polski Kościół, na jego funkcję. To jest pozostałość, relikt komuny. Przygotowano ludzi, wychowano ludzi w takim duchu, że
kruchta.
Jeżeli to jest, ma to być coś kościelne, to najlepiej właśnie w kościele albo w jakiejś salce katechetycznej. Tymczasem nie. Kościół zawsze żył życiem społecznym, publicznym, państwowym. Taka jest historia Polski. I to mieliśmy również przed wojną, tylko że przez te lata komuny zostaliśmy zupełnie ogołoceni z tej tradycji, z tego spojrzenia na Kościół i na państwo, które zwykle szły obok siebie razem, wzajemnie się uzupełniając, nie zwalczając, uzupełniając i budując.
No i my staramy się w Telewizji Trwam tak przedstawiać rzeczywistość, pokazując, że to jest, zazębia się życie Kościoła, wiara, życie społeczne, rodzinne, religijne. To jest właściwie jedność. Nie dlatego nie ma oddzielnych programów, jakichś okienek i tak dalej, telewizyjnych, bo na przykład w mediach publicznych jest okienko katolickie, prawda? I jest ten program katolicki raz na tydzień czy raz na dwa. To jest jakby oddzielnie od całej reszty życia odizolowane, niestety.
No najważniejsze, że są ojcowie redemptoryści. Macie imprimatur i jest gwarancja, że ta stacja nie będzie szybowała w jakimś kierunku kościoła nowoczesnego czy jakiegoś innego.
Dzisiaj ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź w wypowiedzi dla Informacji Dnia powiedział, że no, bardzo mi się to spodobało i jest miłe sercu. Telewizja Trwam to krwioobieg życia kościoła powszechnego. Także podsumowanie takie dość jednoznaczne dla naszej stacji.
Wiesz, to, o czym to dzieje się w Rzymie, wszystkie audiencje, święta, beatyfikacje, przecież o tym media publiczne nie mówią, też mają tylko swoje małe okienka. To nie jest żadnym wydarzeniem dla wiadomości telewizyjnych.
No, skandalem była ta, skandalem było brak relacji, jakiejkolwiek relacji ze Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie, prawda? Kiedy było wielkie spotkanie z Ojcem Świętym.
Marsz największy do tej pory po 89 roku, 29 września ubiegłego roku, no nie został zauważony przez media publiczne. Jak i poprzednie zresztą.
Ja chciałabym jeszcze dodać tutaj, że jest jeszcze coś ważniejszego, co wypełnia w swoim posługiwaniu Telewizja Trwam i media toruńskie Ojca Rydzyka. To jest taki element, którego na co dzień sobie nie uświadamiamy. On może trochę górnolotnie będzie przeze mnie tutaj przedstawiony. Ale tak się w moim życiu dziennikarskim potoczyły moje przygody, że w pewnym momencie w 93 roku ukończyłam Akademię Obrony Narodowej specjalizację Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. To kierowałam się wyłącznie ciekawością dziennikarską, żeby w tej akademii być. A potem potoczyło się tak, że naprawdę chciałam poznać od podszewki, co się w naszym kraju dzieje. Wiem na pewno, jestem tego zupełnie pewna, że wychodząc z tym generalskim dyplomem z akademii, miałam absolutną świadomość, że to, co mamy przed sobą w tej ledwo co oswobodzonej Polsce, to mamy przywrócić narodową mentalność Polakom. A żeby ją przywrócić, musimy mieć media. Tak jak prowadził nas prymas Wyszyński przez pół wieku komuny, powinny teraz prowadzić nas media katolickie. I powinniśmy mieć dostęp do ludzi Kościoła, którzy nas będą uczyć, katechizować. A jeżeli widzimy teraz zmagania przeciwko Telewizji Trwam, to wiemy dlaczego. Ta mentalność nie pasuje.
Ale tą mentalność media oczywiście, na tę mentalność media wpływają. A jak Państwa zdaniem, jesteście fachowcami, jaka jest różnica między wpływaniem na przykład radia, prasy, internetu, a telewizji? to jest inny medium, które działa na inne bodźce, tak? Pod tym względem takim fizjologicznym po pierwsze, ale też i to wpływa na mentalność. Panie redaktorze.
Po pierwsze tak, z wszelkich badań wynika, że najwięcej wiedzy, tak przynajmniej deklarują ankietowani, czerpią z telewizji. A więc jest to najbardziej popularne medium, przy którym spędza się najwięcej czasu. Najbardziej lubianym medium z kolei jest radio we wszystkich prawie światowych badaniach. Natomiast prasa jest specjalistyczna, adresowana do konkretnych ludzi. No i teraz dochodzi, aspiruje bardzo wysoko nowe medium internet. I teraz coraz więcej ludzi ucieka właśnie z tej telewizji publicznej do internetu w poszukiwaniu ważnych dla siebie treści.
Tak. Ale dlaczego ucieka?
No, ta telewizja, która jest, to na pewno nie jest telewizją dla ludzi ambitnych.
Nie jest telewizją misyjną i absolutnie nie kieruje się interesem widza.
Poza
i
tym
edukacją
nie informuje, a dezinformuje. Poza tym kultura prezentowana w tej telewizji jest najniższego lotu. Co by tu jeszcze powiedzieć złego o telewizji publicznej?
To oszczędźmy dzisiaj telewizję publiczną.
Tak, wojnienią się zajmujemy, ale do właśnie naszej to chcemy w ten sposób wyrazić, że...
Pan redaktor wspomniał o misji funkcji informacyjnej. No my jesteśmy tą stacją, możemy to powiedzieć z dumą, nie ukrywam tego, która od pierwszego dnia nadawania ma w swojej ramówce serwis informacyjny. W tej chwili nasz program nazywa się Informacje Dnia. Panie redaktorze, pan zajmował się też takim telewizyjnym serwisem informacyjnym,
informacją
telewizyjną.
Informacją dopiero potem.
Jakie to ma znaczenie dla stacji?
Złożone bardziej formy, tak. Ale byłem dziennikarzem przez wiele lat informacyjnym. Przede wszystkim ambicją każdej porządnej, przyzwoitej stacji telewizyjnej, radiowej jest dotarcie do miejsca, w którym dzieje się, jest jakieś wydarzenie. Po to, żeby potem opisać gdzie, co, gdzie, kiedy, ewentualnie dlaczego. Bo to jest informacja. Potem można o tym powiedzieć w jakiejś bardziej szerszej, rozbudowanej formie. Ale najpierw dotrzeć do miejsc, gdzie się coś dzieje, nie omijać żadnych miejsc, bo to chodzi o informację, to chodzi o obowiązek informowania. I oddzielić informację od komentarza. Być tam, gdzie się coś ważnego dzieje. I dlatego oglądam telewizję Trwam, ponieważ jest tam, gdzie nie ma, programowo nie ma telewizji publicznej i gdzie nie ma również prywatnych mediów.
No ale my jesteśmy skromną stacją, niewielką, a tam to są molochy. To są prawdziwe imperia, gdzie mają z reporterów swoje oddziały, komórki w całej Polsce i za granicą.
My doszli do takiego wniosku, że to nie jest najważniejszy obowiązek. Lepiej epatować ludzi rozrywką informacyjną.
No i zarabiać na tym w odpowiedni sposób. Zysk jest na pierwszym planie.
Media publiczne i prywatne są wprzęgnięte w system władzy, w związku z tym na pewno nie pojadą tam, gdzie o władzy mówi się źle albo gdzie manifestuje się przeciwko władzy. No, chociażby dzisiaj to smutne wydarzenie przed urzędem Rady Ministrów. Co prawda w publicznej telewizji powiedziano o tym, ale już w tym TVN-ie cała prawda, całą dobę nic, a nawet w faktach po faktach nie wspomniano o tym, co się wydarzyło tragicznego przed Urzędem Rady Ministrów.
Ja tak czuję, że widzowie to bardzo by chcieli się dowiedzieć, co tam tak naprawdę z drugiej strony kamery w tej telewizji Trwam się dzieje. A jak te studia wyglądają.
Otóż ojciec dyrektor, tak?
Z punktu widzenia 25 lat pracy w telewizji publicznej, współpracy w rozmaitych innych mediach, mogę powiedzieć, że tutaj nie ma niczego, co jest przeinwestowane. Niczego, co by miało posłużyć jakiejś grupie interesu. To wszystko jest wymyślone tak, żeby pracowało dla widza. I z precyzją rozsądzania i rozdzielana każda złotówka. A przy tym, skoro Państwo tego nie mogą widzieć, a ja widzę, z tej drugiej strony kamer stoją nasi byli studenci. Tak. Dzisiaj dojrzali dziennikarze. Dla mnie nie ma nic piękniejszego. To była taka nagroda za to, że nie wyemigrowałam z Polski, że mogłam być przy telewizji Trwam. Ta największa nagroda, ogromna radość, kiedy byłam na mszy świętej w kościele świętego Stanisława Kostki, na rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, mojego księdza, który mnie wyhodował do dziennikarstwa. I nagle zdałam sobie sprawę z tego, że na zwyżkach i przy wszystkich kamerach stoją moi studenci, moje dzieci. To jest tak zachwycające uczucie, że ta Polska się przemienia. Ona się naprawdę przemieni. Tak. Tylko trzeba poczekać.
Jeszcze, Aniu, jest taki drobny szczegół. Witając się z Dariuszem, pytam się, no jak tam uroczystości jubileuszowe? Gdzie tam akademia? Gdzie nagrody, dyplomy, impreza, bankiet i tak dalej? Się śmiał, ponieważ niczego tutaj takiego nie ma. I teraz wyobraźcie sobie podobną uroczystość w innych mediach. No, z pewnością byłaby to okazja do tego, żeby parę groszy wydać z publicznej kasy.
O tak?
No właśnie.
Znaczy, no my spełniamy codzienne swoje obowiązki, ale... bez względu na to, czy jest święto, czy nie święto, czy jubileusz, czy nie jubileusz.
Ale ten jubileusz jest autentyczny, jest szczery. My jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że tu, mogę w twoim imieniu też powiedzieć, że tu mieliśmy możliwość współpracy i dawania z siebie tego, czego mogliśmy się tylko nauczyć, wszystkich swoich talentów. Jest komu. Ta młodzież jest cudowna, która tutaj pracuje.
A najładniejsze dziewczyny są w Telewizji Trwam.
No, podobno, tak właśnie mówią. Najprzystojniejsi operatorzy.
Szanowni Państwo, no właśnie, Telewizja Trwam już istnieje 10 lat. Niestety nie mamy tego szczęścia, tego i tej możliwości nadawania w powszechnym systemie naziemnym, czyli nie możemy być dostępni w każdym polskim domu. Czekamy na wyniki drugiego konkursu, poprawionego konkursu, uzupełniającego konkursu, tak to powinniśmy sprecyzować. Prawdopodobnie 25 czerwca będzie ogłoszony wynik tego konkursu. Po raz kolejny się ubiegamy o to miejsce. I jak Państwo sądzicie, bo trzeba zakładać różne opcje. Ja tak. Nie wiem co, nie wiemy co.
Niestety trzeba zakładać różne opcje. Mhm. Tak, i pozytywną, i negatywną też.
Ja jestem przekonana, że ojciec Tadeusz ma dobrze przygotowany plan B i nie powinniśmy się w ogóle denerwować. Że w każdej sytuacji ta telewizja dalej będzie istniała i będzie miała swoich wiernych widzów, a na pewno będzie się rozwijać. Może to robić z większym wysiłkiem lub być potraktowana jak normalne, pełnoprawne medium w Polsce. To się tej telewizji należy.
Ale jeśli nie będziemy na multipleksie, to te szanse, nawet nie wiem czy rozwoju, ale w ogóle istnienia są naprawdę poważnie zagrożone, bo ta dostępność, powszechność dostępu, ludzie będą... Jest konkurencja z kablówkami. W tej chwili jesteśmy w kablówce. I będą ludzie wyłączać kablówki, bo to są koszty.
To jest racja.
Dlatego zakładając wariant pozytywny, mam na myśli taką sytuację, że ludzie odpowiedzialni za podjęcie tej decyzji, a więc 5 członków Krajowej Rady, a szczególnie prezydent, który desygnował 2 swoich najważniejszych członków do Krajowej Rady, zdadzą sobie sprawę ze stopnia kompromitacji, jakie by nastąpiło w momencie powtórnego braku zgody i odesłania tej sprawy do tego już rozgrzanego sędziego z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Który tam rączki zaciera, tak?
Który, jak wiadomo, podjął tę decyzję wbrew sprawiedliwości, elementarnej sprawiedliwości, przy votum separatum sędziego Wieczorka. Tak. Więc z 3 sędziów jeden zachował się bardzo przyzwoicie.
Wrócilibyśmy do takiego rozwiniętego stalinizmu medialnego, bo wtedy przecież odcięto jakikolwiek dostęp, jak już wspominałam, prymasowi Wyszyńskiemu, który wygłaszał 500 kazań rocznie i to była jego jedyna droga kontaktu medialnego w przenośni z wiernymi i z słuchaczami. Ale Polskę przez PRL przeprowadził. Myślę, że teraz już nie cofniemy się do tego okresu. Mamy prasę katolicką, mamy Radio Maryja i będziemy go bronić. Jestem dziwnie przekonana, że tam gdzieś w naszym prezydencie jednak sumienie się tli i że podejmie taką decyzję godną Polaka, prezydenta.
Czy człowiek wierzący zawsze ma nadzieję? Więc mamy tę nadzieję, że pozytywna będzie decyzja naszych ministrów, którzy w końcu powinni reprezentować wszystkich obywateli, a nie tylko poszczególne grupy interesów biznesowe i koterie polityczne.
I rządzić dobrem ogólnonarodowym, tak, jaką jest przestrzeń, dzięki której roznoszą się fale elektromagnetyczne. To jest takie same dobro, jak to, które mamy pod ziemią w postaci kopalin. W związku z tym nie może sobie jedna grupa ludzi zawłaszczyć przestrzeń, eter i nadawać tylko własne, zastrzeżone dla siebie treści.
I jeszcze tak na koniec, my już mówiliśmy nawet swego czasu w naszych serwisach informacyjnych, że nas oglądają nie tylko Polacy mieszkający w kraju, nie tylko Polacy mieszkający na świecie, ale nas też, proszę Państwa, oglądają Słowacy, Czesi. Mamy sygnały od Czechów, którzy rozumieją język polski, i od Słowaków, że także oglądają naszą telewizję, odbierają poprzez satelitę. Także to jest szczególnie dla nas miłe i takie mobilizujące, żeby tę telewizję robić lepszą, ciekawszą. To wyzwanie chyba przed nami na kolejne dziesięciolecia.
Tak. Kończymy rozmowę?
Kończymy rozmowę, bo
życzeniami.
Czas... Życzeniami najlepszymi.
A do życzeń, chętnie wysłucham.
Do życzeń dołączy się tutaj obecny na tym zdjęciu na ostatniej majowej manifestacji Aleksander Markowski, malarz z Częstochowy, malarz i poeta, brat słynnego Stanisława Markowskiego, fotografika z Krakowa. Widać, mam nadzieję, jaki tekst trzyma na tym swoim transparencie. I to jest chyba świetna puenta na zakończenie naszej rozmowy. Głos wolnej Polski. Gratulujemy.
Dziękujemy.
I żeby brzmiał jak najdonośniej. Wiele lat.
Dziękujemy pięknie. Ja jeszcze tylko przypomnę o marszu w Krakowie 16. Pan redaktor będzie, pani redaktor też?
W Krakowie?
Tak,
z 16. Będę w Krakowie.
Zapraszamy na marsz do Krakowa. Piękne miasto. Miejmy nadzieję, że będzie piękna pogoda. Szanowni Państwo, dziękuję za dzisiejszą audycję, za to, że byliście z nami. Naszym gościom też dziękuję. Państwu dziękuję. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia jutro. Teraz życzę wszystkim dobrej i spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.